Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Włochy, Montichiari i Fontanelle, rok 1946. Drodzy Państwo, dziś w programie kontynuacja tematu objawienie Maryi Róży Duchownej w Montichiari i Fontanelle. Objawień, których dostąpiła przez wiele lat włoska pielęgniarka Pierina Gili. Szczególnie głośno właśnie o tych objawieniach jest co roku w okolicach 8 grudnia, święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 8 grudnia w południe jesteśmy zaproszeni przez samą Matkę Bożą do praktykowania godziny łaski. O tym między innymi była mowa w pierwszej części naszej rozmowy. I jest z nami nadal pan Marek Woś, redaktor naczelny dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego. Panie Marku, idąc dalej w temacie objawień, wizjonerka Pierina Gilli zmarła w 1991 roku. Objawienia w tym czasie mają już od wielu lat status nieautentycznych. Zostały one zanegowane przez władze kościelne.
Już rok po pierwszych orędziach, bardzo krótkim czasie, nadzwyczajnie krótkim czasie, tak, Kościół wydał takie orzeczenie, Kościół, czyli biskup miejsca, wydał takie orzeczenie, to objawienie nie ma cech nadprzyrodzonych. Innymi słowy, nie pochodzi od Boga, jest wytworem stworzenia człowieka, czy to może złego ducha. To orzeczenie pojawiło się w 1947 roku, niemniej nie miało cech ostatecznego orzeczenia. Kiedy rozmawiałem w diecezji Brescia z księdzem Marco Albą, który zajmuje się tymi objawieniami gestii biskupa, powiedział on tak, że mamy tutaj do czynienia ze wstrzymaniem się wydania ostatecznego orzeczenia i postanowiono na nowo przyjrzeć się wszystkim aspektom kultu Monte Chiari Fontanelle. Pierina zmarła w 1991 roku. Co się wtedy działo w Monte Chiari Fontanelle? No, w Monte Chiari był kościół, piękna katedra, stał jak zawsze. Fontanelle był taki ukryty troszkę kult, znaczy w tym sensie, że nie krył tam podziemia czy w katakumbach, tylko w tym miejscu objawień, w oranżerii powstała kaplica. Do tej kaplicy przyjeżdżali czciciele Matki Bożej, nie tylko z Włoch, ale z Niemiec i z innych miejsc. Z Niemiec jest to o tyle dla nas ważne, ponieważ w Niemczech wydano pierwsze publikacje na temat tych objawień w języku polskim. I tak też tamtąd rozsyłano figury Maryi Róży Duchownej na cały świat. Ten kult cały czas istniał. Powodowało to wiadome napięcia i księża, którzy posługiwali diecezji Brescia, czy też w samej Monte Chiari, generalnie mieli powiedziane, nakazane przez biskupa, żeby nie uczestniczyć w życiu duchowym Fontanelle. Dla nawet takich duchownych, którzy urodzili się w samej Monte Chiari, czyli te 2-3 kilometry od Fontanelle i nigdy tam nie byli, dopiero teraz, po latach, pierwszy raz mogą tam pojechać. Można powiedzieć, nie było to zakazane, jakoś tak w sposób oficjalny, ale stwierdzono, że tam nie ma nic ponadnaturalnego, nikt nie ma, to by pochodziło od Pana Boga. Temat zamykamy, nie możemy tam jeździć, nie będziemy w ten sposób firmować tych orędzi, które ma Pierina Gilli. Po 2000 roku i w nowym tysiącleciu nastąpiła taka delikatna zmiana, która czasem coraz mocniej postępowała. Wyobraźmy sobie, no możemy policzyć, ilu tam było dokładnie biskupów, ale przez te pół wieku decyzje Kościoła też były różne. Czasami bardziej restrykcyjne, czasami mniej, czasami dawali się biskupi poluzowywać te swoje stanowiska, czasami wręcz zakazywać. W 2013, 10 lat temu, biskup Tremolada, biskup diecezji Brescia, postanowił sprawę uporządkować. Przede wszystkim nawiązał kontakt z świeckimi, którzy cały czas działali przy tym sanktuarium. Oni założyli swoją fundację i tak próbowali na własne możliwości, na własne inicjatywy szerzyć ten kult Matki Bożej Róży Duchownej, rozpowszechniać orędzia. I tutaj pojawiło się uporządkowanie tej sprawy. Zaczęto tam normalnie odprawiać msze święte w sposób taki za zgodą kurii diecezji Brescia. Uporządkowano relacje z tymi stowarzyszeniami świeckich. I także postanowiono biskup diecezji Brescia i Kongregacja Nauki Wiary na nowo przyjrzeć się pismom Pieriny Gilli. I to ma miejsce teraz dosłownie w tych miesiącach. Na nowo są te pisma badane. Przede wszystkim to jest bardzo ważne, to mówi ksiądz Marco Alba i biskup diecezji Brescia, ksiądz Tremolada, że ta ocena z 1947 roku, jakoby Pierina Gilli była zaburzona psychicznie, czy też wręcz chora psychicznie, nie miało żadnych podstaw. To jest bardzo ważne, ponieważ no wiemy, co to może oznaczać. Taka stygmatyzacja osoby, która ma jakiś dar od Boga, jakieś przeżycia mistyczne, które zostały zredukowane do choroby. I to pierwsze orzeczenie z 1947 roku, jak mówi ksiądz Marco Tremolada, który został delegowany do tego miejsca jako odpowiedzialny za ramienia Kościoła. Nie dość tego, w 2019 roku kaplica Fontanelle została wyniesiona do rangi sanktuarium. Udał się tam ksiądz biskup Tremolada i jego kazania, które są dostępne w internecie, też dają nam wiele do myślenia co do przychylności księdza biskupa, co do tych orędzi Pieriny Gilli. Wracając do wątku głównego, ksiądz Marco Alba postawił sprawę bardzo jasno, że to pierwsze orzeczenie, które podważyło wiarygodność i równowagę psychofizyczną Pieriny Gilli, na podstawie którego jednego orzeczenia, nie do końca wiadomo czyjego, to wszystko trzeba na nowo zrewidować i skłania to, co już jego słowa, że te nowe badania skłaniają ku zupełnie odmiennemu stanowisku prawie Pirini Gili. Starają się badacze, teologowie, mariolodzy czytać na nowo te pisma Pirini Gili i zobaczyć ich sens i przesłanie dla współczesnego Kościoła. Nie możemy teraz orzec tutaj na antenie radia, no nie jesteśmy kompetentni,
tak,
do tego, co powie Kościół za chwilę, ale już widać, że całkowicie zmienia się podejście biskupa, miejsca, takiego krytycznego, odrzucającego na podstawie jednej opinii 1947 roku, co do stanu psychofizycznego Pirini Gili, na całkowicie przychylne. Odrzucono to wnioskowanie, jakoby była niezrównoważona psychicznie i zaczęto pogłębiać się wszystkie jej pisma. Miejmy nadzieję, że prace badawcze, które rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, 2022 roku w Rzymie, Kongregacji Nauki Wiary, że doprowadzą do tego rozeznania, i tutaj mówi ksiądz Marco Alba, do rozeznania tego, czy doświadczenie mistyczne Pirini Gili ma charakter taki prywatny, tylko dla niej, czy może jest to przesłanie z nieba, które zasługuje na rozpowszechnienie na całym świecie, czy jest to przesłanie dla całego Kościoła. Jeśli mogę, moim skromnym zdaniem, stwierdzam, że no, jest to tak ważne i w tych dzisiejszych czasach szczególnie to przesłanie, że mam nadzieję, że to orzeczenie będzie pozytywne i zamknie tutaj te wszystkie takie niedomówienia i niejasności.
Albo na przykład część objawień tylko zostanie uznana, bo tak też może się stać, prawda?
Tak. Wiemy, że Kościół ma swoją, że tak powiem, strategię, bo pewne części objawień, pewne zapiski mistyczne, świętych, czy to objawienia z nieba na przykład, w Fatimie nie były rozpowszechnione całościowo od razu. No, wskutek tego też powstawały różne niedomówienia i teorie spiskowe, to nie jest dobre. Niemniej pewne orędzia mogą mieć charakter prywatny tylko dla Pirini Gili i nie są skierowane do całego Kościoła.
Tak, część objawień, te pierwsze z początku lat 80. w Kibeho w Ruandzie, zostały uznane za autentyczne. To tak na marginesie. Wracając do Montichiari i Fontanelle, w tym sanktuarium, choć objawienia nie są oficjalnie jeszcze zatwierdzone, otoczona kultem jest piękna figura Matki Bożej Róży Duchownej, figura, która została wykonana według wizji Pieriny Gili. Kościół sprawy nie zamknął, sprawa ta jest ciągle otwarta. To też znak, że władza kościelna, tamtejsza władza kościelna jest otwarta na dalsze badania i na rozwój wydarzeń.
Dokładnie tak. Jest to bardzo ważne, że w 2019 roku w tym skromnym miejscu, które no, przypomina kaplicę, jest oranżerią, jest bardzo skromnym miejscem jak na warunki włoskie, no, też w porównaniu szczególnie z piękną katedrą w Montichiari, wydaje się być taką, no, można powiedzieć, stajenką prawie że betlejemską, że w tym miejscu Fontanelle biskup ustanowił z dekretem 4 lata temu sanktuarium Maryi Róży Duchownej i będąc wtedy w towarzystwie też żyjącej jeszcze wtedy siostry Pieriny Gili, mówił o przesłaniu Maryi Róży Duchownej. Jest to na pewno bardzo dobry gest, dobry krok w kierunku uporządkowania kultu Montichiari Fontanelle w jedności z Kościołem.
Nie jest to miejsce już podejrzane. Można tam z czystym sumieniem jechać i pomodlić się przed Matką Bożą.
Jest to też miejsce, w którym można spotkać wielu takich ludzi, którzy są bardzo gorliwi wierze, którzy przyjeżdżają tam z pielgrzymkami z różnych części Włoch, a szczególnie z Azji. Tam też będąc spotkałem wiele osób ze Sri Lanki, Indii, duchownych także, którzy tam przybywali, którzy przez te lata rozwijali w swoich diecezjach Azji kult Matki Bożej Róży Duchownej, wcielają w życie jej przesłanie, nakaz wręcz modlitwy za osoby duchowne. Więc to jest jak najbardziej bardzo dobry krok, uporządkowanie kultu i też to, że tam się odbywają pielgrzymki, one są w całkowitej jedności z Kościołem. To sanktuarium Maryi Róży Duchownej Montichiari Fontanelle, nie jakiegoś oranżerii, nie jakiejś oranżerii, nie jakiejś podejrzanej kaplicy, której status jest niejasny. Status jest tam bardzo oczywisty. Miejmy nadzieję, że dopełnieniem tego wszystkiego będą dalsze życzenia Kościoła, które wierzę, idą w dobrym kierunku.
Mówiąc o objawieniach, Montichiari i Fontanelle nie sposób nie zwrócić uwagi na zjawisko, które występowało czy nadal występuje w wielu zakątkach świata. Otóż jest to zjawisko płaczących figur, figur Matki Bożej Róży Duchownej. Jak odczytywać ten fenomen, te zjawiska?
Tutaj można na wiele sposobów interpretować te znaki. Przede wszystkim one występowały niezależnie od siebie. Były to czasami łzy, czasami krwawe łzy, czasami wonne olejki. I niezależnie od siebie miejsca w Azji, w Ameryce Południowej, w Europie, te figury, które w setkach wychodziły z Montichiari, Fontanelle, trafiały na cały świat. Była to taka peregrynacja figur Maryi i razem z nimi szło orędzie i przesłanie, potrzeba modlitwy za świat, za kapłanów. Była taka teza pewnego teologa, który twierdził, że te nasilenia się zjawisk, krwawych łez miało miejsce w czasie największego kryzysu politycznego w połowie lat 80., około 84. roku, kiedy istniało potężne zagrożenie ataku atomowego Rosji na kraje Zachodu, kiedy bardzo mocno eskalował konflikt polityczny. I też można poczytać w publikacjach pana Czesława Ryszki na ten temat, jakie były ciągi wydarzeń wtedy. Też ksiądz Józef Orchowski pisał na ten temat, jak to doszło do różnych katastrof w samym Związku Radzieckim, które uniemożliwiły ekspansję Związku Radzieckiego, które osłabiły jej potencjał militarny. I te lata 83-84 są tutaj takie bardzo, bardzo kluczowe. Istniało rzeczywiście ryzyko jakiegoś globalnego konfliktu atomowego. O tym też mówią politycy i może to tak też należy powiązać, ponieważ w orędziach Montichiari i Fatimy pojawia się takie właśnie ryzyko zagłady, ryzyko wojny, która ogarnie cały świat i tej herezji, która wypłynie z Rosji i będzie świat zalewać, identyfikowany jako marksizm, jako ideologia komunistyczna, czy teraz współcześnie na przykład gender, czy komunizm, czy liberalizm, możemy na ten temat w różny sposób interpretować. W każdym razie też jest bardzo ciekawym aspektem to, że figury Matki Bożej Róży Duchownej jeszcze za czasów komunistycznych trafiały do Polski, były w różny sposób dostarczane do Polski razem z tym przesłaniem Maryi Róży Duchownej. I zdarzały się takie sytuacje, że będąc na wyjazdach w ramach pracy redakcyjnej, widziałem takie figury w kościołach, które stały, były otoczone kultem, ale ksiądz proboszcz na przykład nie do końca był w stanie powiedzieć, skąd ta figura się wzięła. Doszło do takiej sytuacji, że będą w diecezji szczecińsko-kamieńskiej Zauważyłem taką figurę w kościele, zapytałem księdza proboszcza, od kiedy ta figura jest, mówi, że to jeszcze od czasów poprzednich proboszczów, że on nie wie, a to była właśnie figura Maryi Róży Duchownej. I można jej poznać właśnie po tym, że Maryja jest mi przedstawiana jako kobieta z trzema różami, białą, złotą i czerwoną na piersi. I z tym, że na podstawie figury znajduje się numer seryjny, że tak powiem, że każda figura, która szła w świat, miała swój numer, unikalny numer, była opisywana też tam w Antikery, Fontanelle, gdzie wyjechała. Tak więc ta peregrynacja była bardzo żywa tego czasu, wydaje mi się, że kiedyś bardziej niż współcześnie. Ją właśnie szło przesłanie Maryi w Róży Duchownej, modlitwy dla kapłanów, o nawrócenie grzeszników, godziny łaski oraz nabożeństwa 13 dnia miesiąca.
Panie Marku, kończąc naszą niezwykle interesującą rozmowę, zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zostało tutaj powiedziane dziś, ale może niech to będzie dla naszych słuchaczy zachęta, aby sięgnąć po dobre książki w temacie objawień Maryi Róży Duchownej, w temacie również Godziny Łaski, którą obchodzimy każdego roku 8 grudnia. Te propozycje dobrych książek znajdziemy w dwumiesięczniku Królowa Różańca Świętego.
Książka Maryja Róża Duchowna jest wznowieniem za aprobatą Kościoła Niemieckiego, za aprobatą ich autorów pierwszej publikacji, jaka się ukazała na ten temat w języku polskim, Maryja Róża Duchowna. Też była druga wersja Maryja Róża Mistyczna. Była to książka przygotowana przez dwóch księży z Niemiec, ksiądz Lauch i ksiądz Weilg. Oni już obaj nie żyją, oni wydali pierwszą publikację w języku polskim na temat Maryi Róży Duchownej i dzięki współpracy tutaj wydawnictwa niemieckie udało się tę książkę wznowić i przedstawić te orędzia, które miały miejsce w latach 40. u Pieriny Gili. A książeczka Godzina Łaski dla Świata to jest taką, można powiedzieć, w jedną pigułce, która ma za zadanie w sposób krótki, treściwy przedstawić te objawienia i status w Kościele, oraz też nabożeństwo, propozycje nabożeństwa na Godzinę Łaski.
Zachęcamy zatem do pogłębiania swojej wiedzy na temat objawień, o których dziś w rozmowie była mowa. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w tym do czytania dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego, do pogłębiania przez to maryjności, zdrowej maryjności. Pismo ma swojego również asystenta kościelnego.
Czasopismo od początku ma asystenta kościelnego i wydawane w archidiecezji poznańskiej. Ukazuje się już od 11 lat i jest dostępne w całej Polsce.
Drodzy słuchacze, moim i Państwa gościem był pan Marek Woś, redaktor naczelny dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego. Panie Marku, piękne Bóg zapłać. Bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Oh,